Chciałbym, kochani, dzisiaj, rozważając z wami ten temat, który przygotowałem, nawiązać właśnie do naszej osobistej relacji z Bogiem. Bo przecież to jest, kochani, ten najważniejszy aspekt naszego chrześcijańskiego życia. Chciałem podkreślić szczególnie chrześcijańskiego, żebyśmy sobie uświadamiali, kim jesteśmy. Żebyśmy zwrócili może dzisiaj uwagę na naszą relację z Boga, do Boga w kontekście takiej zależności od Niego. W kontekście tego kierownictwa Jego w naszym życiu. No właśnie, wszystkie te rzeczy, kochani, o których teraz wspomniałem, składają się na to, jak ja jako dziecko Boże funkcjonuję. Jak ja jako dziecko Boże funkcjonuję. Jak mogę dobrze funkcjonować jako człowiek, jako obywatel, jako jakiś, nie wiem, naukowiec, jako jakiś celebryta, jako uzdolniony człowiek. Ale pytaniem jest, i myślę, że Bóg często zadaje sobie takie pytanie. Jak ja funkcjonuję? Jak ten Boguś funkcjonuje? Jako moje dziecko, jako ten, którego zbawiłem, jako ten, za którego oddałem życie, jako ten, nad którym okazałem łaskę. Ile jest tak naprawdę, kochani, w moim życiu, w życiu każdego z nas tej zależności od Boga, tego rozpoznania Bożej woli dla mojego życia, a ile jest w tym wszystkim moich własnych działań, inspirowanych moimi własnymi pragnieniami, moimi własnymi dążeniami, moimi myślami. Jaka jest ta proporcja? Byłoby oczywiście wspaniale, kochani, gdyby te proporcje przemawiały na korzyść Boga. Ale musimy sobie szczerze powiedzieć, że często tak nie jest. Że często przynajmniej ja muszę tak powiedzieć, że w moim życiu postępuję trochę inaczej. To znaczy, zamiast słuchać Bożego głosu, słucham własnych myśli. Zamiast szukać woli Bożej, szukam tego, co będzie dla mnie miłe, co będzie dla mnie przyjemne. Chciałoby się powiedzieć, taki jest człowiek. Może często mówimy, no Panie, taki już jestem. Niektórzy mówią, jakim mnie, Panie, stworzyłeś, takim mnie masz. Ale czy to ma być usprawiedliwienie, drodzy? Czy tym powinniśmy się usprawiedliwiać? Autor listu do Hebrajczyków, 12 rozdział i werset 14 powiada tak, Hebrajczyków 12:14: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego, jak czytamy dalej, nikt nie ujrzy Pana. Zapytajmy, drodzy, samych siebie, czy dążymy, czy dążę? A więc jeżeli chcę oglądać Boga, jeżeli mam taki zamiar, taki zamysł, takie pragnienie w swoim życiu, to mam się uświęcać, to mam nabywać świętości. To mam żyć świętym życiem. To mam stawać się podobny coraz bardziej do wzoru, jaki pozostawił nam nasz Pan Jezus Chrystus. Mam żyć świętym życiem. Tak, kochani, teraz, tu, dzisiaj, kiedy jestem na tej ziemi, a nie dopiero po śmierci ktoś gdzieś tam być może zdecyduje o mojej świętości. Apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał, to jest bardzo ważny fragment, że naszym celem, celem naszego życia jest dążenie do doskonałości. Po co? Po co to robimy, drodzy? Bo Bóg chce nas przygotować jako doskonałych, jako świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Przeczytajmy to. List do Efezjan, 4 rozdział, wersety od 11 do 15, Efezjan 4, od 11 do 15. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Bóg ustanowił, kochani. Nie ja sam siebie ustanowiłem. Nie my jedni drugich. Ale Bóg. Po co? 12 werset, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. A więc, drodzy, to ma być celem mojego życia. Dorastanie do wymiarów pełni Chrystusowej. Jak myślicie, w czym się objawia ta pełnia? Po czym możemy poznać, że rośniemy, że wzrastamy, że przybywa nam tej pełni? Czytaliśmy o tym w tym wersecie 12. To dorastanie do pełni, do wymiaru Chrystusa objawia się w służeniu, w posługiwaniu, w budowaniu, w błogosławieniu jedni drugich. Ale żeby to się mogło wypełniać, żeby to się mogło realizować w moim życiu i poprzez moje życie, muszę ciągle się uczyć. Muszę ciągle wzrastać. Muszę z dziecka, tak jak czytaliśmy, tego miotanego, jak powiada Paweł, lada wiatrem unoszonego, lada pod muchem, lada wiatrem nauki, stawać się dojrzałym, przynoszącym dobre owoce, sługą. Dojrzałym, przynoszącym dobre owoce sługą. Bo tylko wtedy, gdy wzrastam, mogę być zachowany od niebezpieczeństwa, zgubienia drogi, zdryfowania na bezdroża błędu. Kochani, kiedy popadnę w taki bardzo niebezpieczny stan, że już wszystko wiem, że już nie muszę się uczyć, że już nikt nie musi mi na nic zwracać uwagi, to bardzo szybko może przyjść jakiś wiatr ze strony nieprzyjaciela, który zdmuchnie mnie gdzieś na bezdroża błędu i zdryfuje. Wiecie, wraz z pastorem Bogdanem i pastorem Edwardem byliśmy w minionym tygodniu na konferencji synodalnej w Warszawie. Byli też tam pastorzy, duchowni z całej Polski i mieliśmy wspaniały czas. Jestem bardzo Bogu wdzięczny za ten czas. Było dwóch wspaniałych gości ze Stanów Zjednoczonych. Był Jim Cymbala, pastor kościoła na Brooklynie w Nowym Jorku, chyba 15-tysięcznego, tak? Dobrze mówię? Był Gary Wilkerson, syn brata Dawida Wilkersona i oni usługiwali, głosili słowo. Dzielili się doświadczeniem, dzielili się swoimi przeżyciami. A więc, tak jak powiadam, cieszyłem się z tego, że nie tylko mówiliśmy o sprawach formalnych, o tym, jak dostosować nasze prawo wewnętrzne do zmieniającego się prawa w naszym kraju, prawa unijnego. Też ważne rzeczy, ważne tematy. Ale przede wszystkim mieliśmy możliwość słuchania Bożego Słowa, które miało na celu nas pobudzić. Jako tych, którzy kierują pracą pańską w miastach, w zborach, pobudzić do budowania Bożego Królestwa tu na tej ziemi. A to właśnie poprzez uniżenie, poprzez stawanie się sługą. Wiecie, brat Jim powiedział właśnie coś to, co tak bardzo utkwiło w mojej pamięci. On powiedział, zacytował w zasadzie Charlesa Spurgeona, męża Bożego, Bożego Sługi Nieżyjącego, już autora książki, może znacie, Klejnoty Obietnic Bożych. I ten mąż Boży powiedział, że droga do objawienia Bożej mocy w moim i w twoim życiu wiedzie przez uniżenie. Wiedzie przez uniżenie. I wyraził to tak bardzo poglądowo, tę swoją myśl. Powiedział, Bóg trzyma najlepsze wino w najgłębszej piwnicy. Bóg trzyma najlepsze wino w najgłębszej piwnicy. Jeżeli chcesz zakosztować czegoś cennego, czegoś wartościowego, Bóg poprowadzi cię przez uniżenie. Bóg nigdy nie obiecywał, nie zachęcał, nie mówił, musisz wznosić się w górę, musisz się podnosić wciąż wyżej i wyżej, aż w końcu zaczniesz fruwać. Nie. On powiedział coś zupełnie innego. Jezus powiedział, Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, werset 11, Łukasz 14, 11, każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. Wiecie, tłumaczenie Słowo Życia, do którego też od czasu do czasu zaglądam, ujmuje to tak, albowiem każdy, kto ubiega się o wyróżnienie, będzie upokorzony. Pokornego zaś spotka zaszczyt. Aleluja. Pokornego zaś spotka zaszczyt. Wróćmy jeszcze na moment, kochani, do tego listu do Efezjan, z którego wcześniej czytaliśmy. To był 4 rozdział. I zastanówmy się nad tym, w kogo mamy wzrastać. 15 werset tego 4 rozdziału mówi, że będąc szczerymi w miłości, mamy wzrastać jak? Jak tam jest napisane? Pod każdym względem. Chrystusa, który jest głową. A więc nie tylko, drodzy, pod jakimś jednym względem, pod jakimś ulubionym moim względem, pod jakimś względem, który tak sobie upatrzyłem i temu się poświęcam. To jest taki mój konik. Na przykład w aspekcie mojej wiary, na przykład w aspekcie mojej duchowości, ale każda dziedzina mojego życia, kochani, powinna być nakierowana na wzrastanie Chrystusa. Będę jeszcze też do tego wracał. W zasadzie, kochani, to już mógłbym skończyć to moje rozważanie, ale tak naprawdę to chciałem dopiero przejść do właściwego tematu, który zatytułowałem dzisiaj Plan B. Plan B. Wiecie, co to jest plan B? To jest coś, co mamy w zanadrzu na wypadek, gdyby nie powiódł się pierwszy nasz zamysł. Na wypadek, gdyby coś nie wyszło. Gdyby coś nie wypaliło. Takie jakieś awaryjne wyjście. Wiecie, ubezpieczenie może być na przykład takim pewnego rodzaju planem B. Jestem zdrowy, pracuję, zarabiam, ale płacę tam składkę na ubezpieczenie, bo gdyby się mi coś przytrafiło, nie zostanę na lodzie. Ktoś się mną zaopiekuje. Lokata w banku, niektórzy, jak mówią, mam tam gdzieś coś na czarną godzinę. Ale prościej, na przykład, chciałem wracać do domu autobusem, ale zasiedziałem się, autobus odjechał, więc wychodzę na drogę i realizuję plan B. Próbuję złapać okazję. Gdzieś tam macham. Liczę na to, że jakiś samochód się zatrzyma, że mnie podwiezie. Jeżeli to nie wychodzi, biorę komórkę, dzwonię do przyjaciela. Mówię, słuchaj, utknąłem tutaj w tej głuszy. Nic już nie jedzie. Czy mógłbyś po mnie podjechać? No niedaleko jestem, jakieś 100 kilometrów. Plan B, kochani. Moglibyśmy też to określić jako taką swego rodzaju asekurację. To jest taka poręcz czy lina przy kładce, która wisi wysoko nad rzeką. Niby idę tą kładką, niby ona mi wystarcza, ale gdybym się potknął i stracił równowagę, to jest się czego złapać. To jest też taki jakby materac na przykład, który leży na ziemi, kiedy tam gdzieś wysoko w górze ćwiczy akrobację, jakiś gimnastyk, czyli na skoczek. Gdyby coś nie wyszło, ten materac pozwoli mu na miękkie lądowanie. A chciałbym to, drodzy, odnieść teraz do naszego duchowego życia, do naszego życia z Bogiem, do naszej zależności od Boga, o której wspomniałem na początku, o której w zasadzie już też mówiłem do tego momentu. Zależności od Boga. Chciałbym, żebyśmy się wspólnie razem zastanowili głębiej nad tymi proporcjami dotyczącymi stopnia zaufania Bogu w moim życiu. Na ile Mu ufam i idę za Jego obietnicami, a na ile lawiruję i korzystam z mojego planu B. Wiecie, Boże Słowo wiele mówi o tym i myślę, że my jako ludzie wierzący, którzy znają Boga nie od dziś, wiemy dobrze, że Bóg pragnie czego? Bóg pragnie tego, abyśmy Mu zaufali całkowicie. Aby to było 100% tego zaufania. Ale ja muszę się Wam przyznać, że w moim życiu to jeszcze tak całkowicie do końca pięknie nie wygląda. Że jeszcze często korzystam z tego planu B. Że jeszcze nie pozwoliłem Bogu na to, aby tak zupełnie przejął kontrolę nad moim życiem. Jesteście zdziwieni? Jesteście może zawiedzeni moim stanem duchowym? Chcę Wam powiedzieć, że taka jest prawda. Nie mam zamiaru udawać lepszego niż jestem. Nie mam zamiaru być hipokrytą. Człowiekiem dwulicowym, który naucza innych, a sam tak nie postępuje. Który wymaga od innych, a sam ma z tym problem. Dlatego przyznaję to ze smutkiem. Tak, często korzystam z tego planu B. Rzucam się, jakby tak można obrazowo powiedzieć, w tę głębię Bożych obietnic. Ich jest tak wiele. One są takie wspaniałe, kochani. I ja tak się rzucam w tą głębię tych Bożych obietnic z nadzieją, że wpadnę w Boże ramiona. Ale na plecach mam spadochron. Bo tak na wypadek, gdyby mnie jednak nie podtrzymał. Taki pasek i szelki, jak to ktoś powiedział. Jak się jedno urwie, to drugie sprawi, że spodnie nie spadną. Wiecie, dlaczego to robimy? Wiecie, dlaczego to robimy, my, ludzie wierzący? Dlaczego się tak asekurujemy? Dlatego, że najczęściej realizujemy swój własny plan A. Dlatego, że najczęściej realizujemy swój własny plan A. Przychodzimy do Boga i mówimy: Panie Boże, słuchaj, ja tak sobie to poukładałam. Tak by mi to pasowało, dlatego proszę Cię, Boże, pobłogosław to. Ja wiem, że Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym. Ty możesz sprawić, że to się tak stanie. Amen. Niekiedy jeszcze dodajemy: Panie, Ty powiedziałeś, że o cokolwiek będziemy prosić Ojca w imieniu Twoim, Panie Jezu, to się stanie. I wstajemy z kolan, czekamy i nic. Po jakimś czasie mówimy: no sorry, trzeba wdrożyć plan B. Wiecie, co Duch Święty mówi najczęściej w takich sytuacjach? Co On do mnie mówi w takich sytuacjach? On mi mówi: jeżeli już cytujesz to, co powiedział Jezus, jeżeli już to cytujesz, jeżeli już chcesz się na tym oprzeć, to rób to dokładnie, to rób to rzetelnie, to rób to precyzyjnie. A jak tam jest napisane? Ewangelia Jana, 15 rozdział, 7 werset. Jan 15:7, Jezus powiedział: ta obietnica się zaczyna od jeśli. Jeśli. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, wtedy proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Wtedy proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Jaki plan realizujesz, drogi bracie, droga siostro? Czyj plan? Boży czy twój własny? Czy żyjesz, pomimo że wierzysz w Boga? Czy w dalszym ciągu żyjesz własnym życiem? Czy jesteś w Jezusie? Czy trwasz w Nim, a Jego Słowo trwa w tobie? I możesz za Pawłem, apostołem, powiedzieć: nie żyję już ja. W zasadzie to ja już nie żyję. Ja się nie liczę. Moje ja umarło. Bo żyje we mnie Chrystus. A moje życie jest życiem wiary. Bez spadochronu. Bez wyjścia awaryjnego. Bez planu B. Chcę wam powiedzieć, drodzy, że plan B odprowadza nas od żywej wiary w Boga. Zgodzicie się ze mną? Plan B odprowadza nas od żywej wiary w Boga. Tak, mamy wiary. Mamy. Oczywiście. Ale ona jest martwa. Zamiast moje ja być martwe, tak jak mówi Paweł, to moja wiara staje się martwa. Natomiast moje ja ma się całkiem dobrze. Prawdziwa wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Tak mówi Biblia. To jest definicja, którą myślę każdy z nas zna. I jest też działaniem. Prawdziwa wiara jest działaniem. Objawia się działaniem. Jest czynna, nie teoretyczna, ale praktyczna. Amen? I o taką wiarę mamy zabiegać, drodzy. Taką wiarę chce widzieć we mnie nasz Bóg. Jest Bóg Wszechmogący. We mnie i w tobie. I to dzięki takiej wierze będziesz mógł oglądać cuda w swoim życiu. Ale jak ją zdobyć? Jak ją posiąść? Muszę trwać w Jezusie. To jest odpowiedź. Muszę trwać w Jezusie. To jest klucz. A Jego Słowo ma trwać we mnie. Mam być tym Słowem przepełniony. Plan A musi być moim planem. Musi być, przepraszam, Bożym planem dla mnie. Plan A musi być Bożym planem dla mnie, a nie moim planem dla Boga. Powtórzę to jeszcze raz. Plan A musi być Bożym planem dla mnie, a nie moim planem dla Boga. Wtedy wszystko staje się proste. Drodzy, naszym problemem często jest to, że to my mamy plan dla Boga. I przychodząc do Boga w naszych modlitwach, ciągle Mu go przedstawiamy. Ciągle mówimy: Panie, musisz to, Panie, uczyń tamto, Panie, ześlij ogień z nieba, niech strawi tych wszystkich moich wrogów, tego mojego sąsiada, który mi przeszkadza, który mi złorzeczy, który mi dokucza, tego kolegę, który się ze mnie naśmiewa. Panie, mam ciężką pracę, Panie, nie mam pieniędzy, Panie, nikt mnie nie kocha, Panie, nikt mnie nie akceptuje. Panie, dlaczego jest tak gorąco? Panie, dlaczego wciąż pada deszcz? Przecież miała być pogoda. Co to nie oglądałeś tam, nie patrzyłeś na stronę www.pogoda.pl? Co to się stało, Panie? Wiecie, Boża odpowiedź jest niezmienna. Boża odpowiedź jest niezmienna. On mówi, trwaj we mnie i zanurzaj się w moim słowie. Trwaj we mnie i zanurzaj się w moim słowie. A wtedy twoje priorytety ułożą się prawidłowo. A wtedy poznasz, co tak naprawdę jest ważne w życiu. W tym życiu, które ci dałem. A wtedy poznasz mój plan. A. Czy chcemy to robić, drodzy? Czy chcemy poznawać? Czy chcemy wzrastać? Czy chcemy słuchać tego cichego głosu Ducha Świętego? Czy może zamiast tego wolimy nasz plan B, który zawsze pozwala nam spaść na cztery łapy? Ja cię zaryzykuję, czy zaryzykowałbym takie stwierdzenie. Jeżeli musiałeś wdrażać w swoim życiu plan B, to znaczy, że plan A nie był Bożym planem dla ciebie. Jeżeli musiałeś w swoim życiu wdrażać plan B, to znaczy, że plan A nie był Bożym planem dla ciebie. Wiecie, często to ma miejsce w naszym chrześcijańskim życiu, że to nasze chrześcijaństwo jest jakby takie połowiczne, że często to nasze życie jest takie letnie. Najczęściej tak funkcjonujemy. To wybieramy. Wybieramy Boga, oczywiście nie rezygnujemy z Niego. Wybieramy Boga, który czasem jest grzeczny i nas słucha. Ale chętnie sięgamy po nasze własne rozwiązania. I taka mieszanka wypełnia nasze życie. Taka mieszanina, nawet bym powiedział, której nikt, kto nas zna, kto nas obserwuje, kto patrzy na nasze życie, nie potrafi się połapać. Nie jestem wyrazisty, nie jestem przekonujący, nie jestem jednoznaczny. I często być może przypominamy ludzi, których opisuje Paweł w liście do Tymoteusza. Ludzi, którzy przybierają pozory pobożności, ale ich życie jest zaprzeczeniem Bożej mocy. Ja myślę, że to nie jest Boży plan dla mnie i dla ciebie. Ja myślę, że Bóg chce, abyśmy byli jednoznaczni, wyraziści. Aby każdy, kto na nas popatrzy, mógł zobaczyć odbicie Jezusa Chrystusa. Abyśmy ja i ty mogli być takim drogowskazem, który kieruje uwagę każdego, kto nas obserwuje, na Jezusa Chrystusa. Amen? Zgodzicie się? Coraz mniej się ludzi ze mną zgadza, widzę. Chciałbym wam przeczytać, drodzy, fragment świadectwa człowieka, który przeżył takie autentyczne spotkanie z Bogiem. W zasadzie to było spotkanie z Jezusem, jak on to określa. Wiecie, to jest czasami dobre, jak podajemy jakiś przykład. Pan Jezus też posługiwał się jakimiś opowieściami. Czasami mówił podobieństwo, czasami opowiadał jakieś wydarzenie. Nie wiemy, czy on sobie to wymyślił, czy gdzieś zasłyszał. To miał być przykład, który spowoduje, że ci słuchacze lepiej zapamiętają, o co szło, o co chodziło Panu Jezusowi, jaki był temat. A też to jest takim potwierdzeniem, drodzy, na to, że Bóg działa tu i teraz. I że takie autentyczne życie z Jezusem Chrystusem, ufanie Jemu, jest możliwe. Że to nie jest teoria. Że to nie jest tylko coś, co było 2000 lat temu, 500 lat temu, 100 lat temu. Ale że to naprawdę działa. Przeczytam tylko fragmenty, bo całość jest dosyć długa. Nie będę opisywał tego samego spotkania Jego z Jezusem. To były też niesamowite to było wydarzenie. On się nazywa Krzysztof. Był zwykłym człowiekiem, który żył własnym życiem i pewnego dnia doznał tak mocnego przeżycia obecności Jezusa, że wszystko w jego życiu się zmieniło. I opisuje to tak. Po jakimś czasie od tego przeżycia, z tego spotkania z Jezusem, zacząłem szukać w myślach, co ja mam takiego najcenniejszego, co mógłbym Bogu ofiarować. Pierwsza myśl, nie mam nic. Ale za chwilę przyszła odpowiedź. Życie. Życie i wolną wolę. Ale od razu, mówi, w głowie pojawiła się myśl ze słowami. Życie chcesz oddać, śmieciu? Wolną wolę? Spójrz na tych wszystkich mężów Bożych wielkich, jak oni skończyli. W biedzie, zabici, zagłodzeni, w celi, odrzuceni, nierozumiani przez innych. W większości się dobrze nie powodziło. Tego chcesz? I wtedy to właśnie powiedziałem szybko, nie rozmyślając nad tym złym głosem. Panie, Panie, po ludzku to nie mam nic. Sławy, bogactwa, urody, wiedzy, umiejętności, talentu. Ale to, co mam, oddaję Tobie. Życie i wolną wolę. Niech się dzieje w moim życiu Twoja wola. Co chcesz, to rób. Mam umrzeć dziś? Dobra. Mam być kaleką? Dobra. Mam zwariować albo być uznany za wariata? Zgoda. Mam być żebrakiem? Dobra. Zgadzam się na wszystko. Niech się dzieje Twoja wola. Niech Twój plan, nie mój, względem mojej osoby się realizuje. Bezwarunkowo. Oczywiście daj, Panie, siłę, abym Twoim planom podołał i nigdy nie zwątpił, bo tylko z Tobą mogę wszystko. I mówi dalej Krzysztof, uświadomiłem sobie, że właściwie pierwszy raz prawdziwie się pomodliłem, bądź wola Twoja. Pierwszy raz wypowiedział te słowa w sposób świadomy. Wcześniej klepałem pacierz rano i wieczorem, nie zastanawiając się, co właściwie mówię. Ale oddanie życia i woli było jak skok w przepaść. Lęk odczuwałem, ale wiedziałem, że jak skoczę bez żadnych zabezpieczeń, czyli moich pomysłów na życie, on mnie złapie. On ma dla mnie swój plan, a ja jestem gotów go wypełnić, bylebym tylko był z nim w niebie. Wyznałem też Bogu swoje grzechy. Poczułem się wolny i lekki jak piórko. Przestałem bać się śmierci. W zasadzie to byłem gotowy odejść z tego świata. I wychodząc pewnego razu z kościoła, pomyślałem, Panie Boże, może już w moim życiu nie będzie drugiej takiej wyjątkowej chwili, kiedy jestem tak blisko Ciebie. Pewnie zaraz mnie zabierzesz. Bo jak nie teraz, to kiedy? Z naprzeciwka zobaczyłem nadjeżdżający samochód. Pomyślałem, zaraz to auto skręci na chodnik na mnie i Pan mnie zabierze. Ma szansę to zrobić. Niestety samochód przejechał obok normalnie ulicą. Uświadomiłem sobie, że skoro teraz mnie zabrał, a moment, aby trafić do nieba, wydawał się idealny, to on wierzy we mnie, ma nadzieję, wie, że pójdę do nieba, ale jeszcze nie w tym czasie. Choć tam gdzieś z tyłu głowy była myśl, Panie Boże, ale ryzykujesz. A jak nie będzie drugiej takiej chwili? Wiedziałem, że plan Boży względem mojej osoby i mojego pobytu na ziemi jeszcze się nie zakończył. I za moim wyznaniem, że swoje życie i wolną wolę oddaję Bogu, poszły konkretne decyzje i działania. Przyszedłem do domu, powiedziałem, że Jezus będzie z nami mieszkał. Domownicy uznali to za jakiś dobry żart, ale ja naprawdę chciałem, żeby z nami zamieszkał. I to się stało. On sprawił, że zostałem uwolniony od gier komputerowych. Do tej chwili potrafiłem zaniedbywać rodzinę, siedząc godzinami przed komputerem. Prosiłem dzieci, aby chowały mi płyty z grami, abym nie grał od razu, gdy przyjdę z pracy. Sam nie potrafiłem się opanować. Niekiedy grałem do drugiej, trzeciej w nocy. Otrzymałem łaskę uwolnienia od internetu. Kiedyś przeglądałem godzinami strony, nawet te, które mnie nie interesowały. Ale Bóg zmienił ten zniewalający internet na taki, który służy do wyszukiwania Jego słowa. Zostałem też uwolniony od pornografii, od chęci posiadania rzeczy, od kupowania, uwolniony od marzeń o posiadaniu czegoś materialnego. Pojawił się niesamowity głód słowa. Słowa Bożego. Dziś trudno mi przeżyć jeden dzień bez Pisma Świętego. Zawsze mi towarzyszy tęsknota za Jezusem. Mam chęć wykonywania każdej czynności z Jezusem. Nawet tej małej, typu przekopanie ogródka. Otrzymałem dar modlitwy. Modlitwa stała się dziękowaniem, a nie proszeniem. Bo Bóg wie, czego nam potrzeba. Bóg wie, czego nam potrzeba. I On to nam daje. Wystarczy tylko dziękować i kochać Go. A On wtedy odpowiada. Wiecie, co do mnie odpowiedział? Powiedział do mnie: Ty jesteś moim synem umiłowanym. Zobaczcie, jakie wspaniałe przeżycie tego człowieka, który przeżył takie autentyczne spotkanie z Jezusem. To poukładało priorytety w jego życiu. To, myślę, było coś na wzór tego, co przeżył Saul, późniejszy apostoł Paweł, udając się do Damaszku, aby tam gnębić chrześcijan. Wiecie, on tutaj mówi: Bóg wie, czego mi potrzeba. I On to daje. Nie muszę już prosić. Zbyt wiele jest, kochani, przykładów na to, że Bóg daje. Kiedy czytamy Boże Słowo, możemy się o tym przekonać, że Bóg daje jak? W obfitości. Bóg nigdy nie daje za mało. Bóg nie umie dawać za mało, kochani. Bóg daje zawsze w nadmiarze. Jezus nie potrafi dawać za mało. Dał za dużo wina, dał za dużo chleba, za dużo ryb. A przecież mógł wyliczyć co do kromki, żeby nie zostało tych 12 koszów, tych ułomków. Mógł wyliczyć? Mógł. Wina też dał, tyle, że się przelewało w tych stągwiach. To już był koniec tej uczty weselnej, a im tego tyle jeszcze zostało. Po co? Mógł dać tylko tych parę kieliszków tym, którym zabrakło. Ryb też tak mógł dać akurat, żeby się te sieci nie porwały. Jezus nie umie dawać za mało. Amen? Jezus nie umie dawać za mało. On zawsze daje ponad nasze spodziewanie. Bo taki właśnie jest nasz wszechmogący Bóg, który pragnie, byśmy ufali Mu bezgranicznie. I to jest to, drodzy, co chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć. To jest ta zachęta, to słowo zachęty dla każdego z nas. Taki jest nasz wszechmogący Bóg, który dziś pyta mnie i ciebie: czy chcesz mi zaufać? Czy wolisz realizować swój własny plan? Czy decydujesz się czekać na moje rozwiązanie? Czy też może wciąż w zanadrzu chowasz swój plan awaryjny, plan B? Jeszcze mógłbym zakończyć tym pytaniem, ale jestem przekonany, że Bóg chce, byśmy uczynili coś więcej. On pragnie, byśmy w naszych sercach podjęli tę ważną dla naszego życia decyzję. Byśmy zaufali dziś, teraz Jego mocy, Jego miłości. Ci z nas, którzy jeszcze nie mają takiej pełnej ufności w Jego Słowo, w Jego wszechmoc. Byśmy swoje życie złożyli w Jego rękach. Dawid mówi w psalmie 33, tylko plan Pana trwać będzie wiecznie. Zamiary Jego serca przetrwają pokolenia. Tylko plan Pana trwać będzie wiecznie. Zamiary Jego serca przetrwają pokolenia. Nasze myśli, nasze plany, których tak bardzo bronimy nieraz, do których tak jesteśmy przywiązani, często nie są w stanie przetrwać nawet jednego dnia. Ale Boże plany, jak czytaliśmy, względem człowieka są odwieczne. Jego myśli o mnie i o tobie to myśli o pokoju, a nie o niedoli. Księga Jeremiasza, 29 rozdział, werset 11, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. I dalej 12 i 13 werset powiada, gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy będziecie mnie szukać, znajdziecie mnie. Gdy będziecie mnie szukać jak? Całym swoim sercem. Gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, odmienię wasz los. Halleluja. Wiecie, drodzy, pomyślałem sobie, trzeba przeczytać wiele książek, żeby kiedyś tam w końcu jedną napisać. Trzeba wysłuchać wielu kazań, żeby zdecydować się potem jedno wygłosić. Ale ile razy musiałby człowiek żyć, żeby w końcu zupełnie zaufać Bogu? Mamy tylko jedną możliwość, drodzy. Mamy tylko jedną szansę. Mamy tylko jedno życie. I albo go przeżyjemy, żyjąc dla siebie i realizując swoje plany A, B, może nawet C. Albo nasze życie będzie takim, jak go określił Paweł. On powiedział, obecne moje życie jest życiem w wierze w Syna Bożego. I znów posłużę się tym tłumaczeniem słowa życia. Tamten werset brzmi tak. Moje obecne życie w ciele jest wynikiem zaufania Synowi Bożemu. Moje obecne życie w ciele, mówi Paweł, jest wynikiem zaufania Synowi Bożemu. Czy mogę tak za apostołem Pawłem powtórzyć? Czy mogę to powiedzieć z świadomością, że jest to prawdą przed Bogiem? Jakie to życie jest? Czy beztroskie, pozbawione problemów, łatwe i przyjemne? Raczej nie. Patrząc na apostoła Pawła, musimy powiedzieć, że raczej nie. Ale chcę wam powiedzieć, że to jest życie z Jezusem. Że to jest życie z Jezusem i tylko takie życie ma sens. I tylko takie życie nigdy się nie skończy. Amen? Halleluja. Bo naszym przeznaczeniem jest wieczność w obecności Boga. Bo jak czytaliśmy w księdze Jeremiasza, zgotować wam przyszłość chcę. Chcę was natchnąć nadzieją. Jeżeli Bóg miałby myśli o niedoli względem mnie czy względem ciebie, to nie mówiłby o nadziei, o zgotowaniu przyszłości. Naszym przeznaczeniem jest wieczność w obecności Boga. Dlatego już tutaj na ziemi, chcę rezygnować z planu B. Chcę go podrzeć, chcę go wyrzucić i nie polegać, jak mówi psalmista, na własnym rozumie, ale uczyć się. Uczyć się, dążyć, wzrastać w tym zaufaniu Panu z całego serca. Amen.